Chciałbym dzisiaj mówić o oczekiwaniu na niebo. Bardzo często uczniowie, może tak, kiedy Pan Jezus był na ziemi, uczniowie myśleli, że to przyjście Pana Jezusa jest przyjściem, kiedy ustanowi królestwo na ziemi. I tak bardzo byli na tym skupieni, że kiedy czytamy Ewangelię i Pan Jezus trzy razy widać, że zapowiadał swoje ukrzyżowanie, nie docierało to do nich, tak? Oni jakby nie odnotowali w swoich umysłach tego, że to jest inaczej niż im się wydaje. Kiedy Stary Testament, proroctwa zapowiadały o przyjściu Pana Jezusa, to wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że kiedy prorok patrzył się w tą stronę i mówił, zapowiadał rzeczy, to tak jakby to były dwie góry i one się pokrywały ze sobą. Jak patrzył się, to widać było jeden szczyt, ale pomiędzy była dolina. Pomiędzy była dolina, była przerwa. I kiedy Pan Jezus przyszedł na świat pierwszy raz, to oni myśleli, że przyszedł, żeby ustanowić królestwo. Bo widzieli tą jedną górę. Ale kiedy zadziało się ukrzyżowanie Pana Jezusa i później oni uwierzyli, dopiero zostało objawione Kościołowi, że jest drugie przyjście, o którym im się wydawało, że to jest to jedyne. I kiedy my myślimy z kolei jako uczniowie Pana Jezusa o tym, że będziemy kiedyś w niebie, to o czym w ogóle myślimy, co nam się nasuwa, jakie myśli. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj kilka rzeczy po prostu przeczytali ze Słowa Bożego i zobaczyli, jak to wygląda i tak naprawdę do czego Pan Bóg nas wykupił, tak? Jako dzieci Boże, jako Kościół. I chciałbym pierwszy fragment przeczytać z drugiego listu Piotra, z trzeciego rozdziału. 10 wiersz. Drugi list Piotra, 3 rozdział, 10 wiersz. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej zapłoną. Mamy tutaj opisany moment, a raczej okres, który jest nazwany Dniem Pańskim. Jest napisane, że Dzień Pański nadejdzie jak złodziej w nocy i coś w tym okresie się wydarzy. Tutaj Piotr mówi o tym, że żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli widzimy, że Dzień Pański to jest okres czasu, w którym zadzieją się rzeczy, że po prostu zniknie świat, który widzimy jako materia, który dotykamy, w którym teraz żyjemy, w którym się poruszamy. Natomiast kiedy popatrzymy się, co to znaczy Dzień Pański, to zobaczymy, że w tym wierszu to jest ponad 1000 lat. Ten wiersz mówi o okresie, który trwa ponad 1000 lat. Bo Dzień Pański to jest interwencja Boża w sprawy ludzi i świata. I jaki okres czasu wchodzi w skład tej Bożej interwencji i Bożego działania? Ze Słowa Bożego możemy widzieć, że jest to wylanie gniewu Bożego, czyli to, co jest napisane w objawieniu Jana od szóstego rozdziału, że kiedy Pan Bóg wyleje gniew na świat i osądzi świat tutaj, ten żyjący, który żyje tutaj, nie osądzi tych, którzy umarli, ale będzie świat wylewał gniew na świat i ludzi, którzy będą żyli w czasie tego wielkiego gniewu, czyli tak zwanego wielkiego ucisku. Drugą rzeczą to jest tysiącletnie królestwo, czyli zaprowadzenie Bożego porządku i pokazanie, w jaki sposób Pan Jezus Chrystus będzie królował. I to będzie cała ziemia pod panowaniem Pana Jezusa Chrystusa. No i ten ostatni okres to jest to, kiedy po tym panowaniu Jezusa Chrystusa odbędzie się wielki bunt i Bóg wszystko strawi, tak, spłonie. I dlatego jest napisane tutaj, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Czyli to jest bardzo, bardzo długi okres, o którym zapowiada. I apostoł Piotr mówi coś takiego od 11 wiersza. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios, nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście byli znalezieni, zostali znalezieni przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. I apostoł Piotr mówi, jeżeli wy jako chrześcijanie oczekujecie tego dnia, wielkiego dnia pańskiego, w której ulegnie zagładzie cała ziemia, się po prostu spali, wszystko się spali, to kiedy my myślimy o żywiołach, o tym, co się dzieje na ziemi, tak? Czy nawet o wietrze, czy o innych żywiołach, to jeżeli takie mocne siły ulegną zniszczeniu, to kiedy wy się znajdziecie, czy staniecie przed Panem, to lepiej popatrzcie się, jacy powinniście być znalezieni. Bo jeżeli takie żywioły nie dadzą rady się obronić, to jeżeli ziemia się nie jest w stanie obronić, to jak człowiek jest w stanie stanąć przed tym wielkim Bogiem? Otwórzmy drugi list do Tesaloniczan. I przeczytajmy od 1 do 12 wiersza. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga? Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Takiż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich, zniweczy blaskiem przyjścia swego, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na ich ostry obłęd, tak iż nie wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w sprawiedliwości. I teraz czytamy tutaj taką rzecz, że trzecim wierszu. Niechaj z was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości. Czyli widzimy, że z jednej strony o Dniu Pańskim jest powiedziane, że ono będzie poparte znakami w jakiś sposób. Że będą wydarzenia, które będą widoczne i to będzie świadczyło o tym Dniu Pańskim. Że muszą się wykonać. Natomiast jak to jest z tym Dniem Pańskim, skoro on ma przyjść niezapowiedzianie? Z jednej strony widzimy rzeczy, która zapowiada ten Dzień Pański i tutaj czytamy o tym, że musi się wykonać to, musi być ten człowiek niegodziwości, który zasiądzie w świątyni. Muszą się dziać rzeczy, które jakby będą mówiły, świadczyły o tym Dniu Pańskim, a z drugiej strony, że to przyjdzie w sposób niespodziewany. Jest napisane, że nawet Jezus Chrystus nie wie o tym dniu. Więc jest coś, co poprzedza ten Dzień Pański. Ten dzień wylania Bożego gniewu. I chciałbym, żebyśmy otworzyli Łukasza, Ewangelię Łukasza. Dwudziesty pierwszy rozdział. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. To było naprawdę bardzo, bardzo trudne, kiedy może w ten sposób, kiedy bym był na miejscu Pana Jezusa i miałbym wytłumaczyć uczniom, co się wydarzy, to byłoby mi bardzo trudno opisać im coś, o czym oni nie mają pojęcia. I Pan Jezus powiedział im o pewnym fakcie bardzo szczegółowo, ale widać, że nie było żadnego jakby zainteresowania czy pytania dalej pociągnięcia tego tematu. I tutaj pokazuje, tylko zwraca uwagę im. Oni czekali na królestwo. Oni czekali na królestwo, a Pan Jezus opisuje w tym 21 wierszu rzeczy, które się wydarzą w tym Dniu Pańskim, czyli tam o tym, że będzie zasiadał niegodziwiec, tak, że później zostaną w Izraelu przerwane ofiary w świątyni, bo w tym czasie będzie świątynia trwała, ale mówi im o czymś, że ale wy nie powinniście się na tym skupiać, tylko powinniście czuwać. Czyli tak jakby mówi im, że jest droga dla was wyjścia. Jest droga wyjścia, jest droga, którą wy powinniście pójść, bo nie znajdziecie się w królestwie moim, tym mesjańskim, tysiącletnim, jak tylko przez to czuwanie. Czyli pokazuje, że jest specjalny rodzaj czuwania, jest specjalny rodzaj czuwania i modlenia się, jak to jest napisane, modlenia się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co się stanie. Przed tym gniewem Bożym, wylania gniewu Bożego. I w list do Koryntian, 15 rozdział, co mówi? Mówi o pochwyceniu Kościoła, tak? I dlatego, kiedy myślimy o Dniu Pańskim, który jest, był zapowiadany, on będzie poprzedzony pochwyceniem Kościoła. I dlatego jest przedstawiany jako dzień, w którym tylko Ojciec wie o tym dniu. To będzie niespodziewane. Jest napisane są wiersze, które mówią, że dwie będą mleć osoby, tak? Jedna zostanie zabrana, druga pozostawiona. Będą dwoje razem szli i jedno zostanie zabrane, drugie będzie pozostawione. To przyjdzie nagle. Mamy doskonałe porównanie z tym, co się działo z Noem, tak? Kiedy zapowiadał o potopie, wszedł do arki i było zaskoczenie. Było zaskoczenie. On był uratowany, Bóg go zachował, a na ziemię przyszedł gniew Boży. To była zapowiedź. Pan Bóg robi rzeczy tak samo w różnych cyklach, tak samo dla Kościoła. Dlatego Dzień Pański, jak jest, o którym jest napisane dużo w liście do Tesaloniczan i w 5 rozdziale i też w 2 liście Tesaloniczan w 2 rozdziale, one mówią, że przyjdzie dzień i on przyjdzie niespodziewanie, bo pochwycenie przyjdzie niespodziewanie i wtedy ludzie będą zaskoczeni. Będą zaskoczeni, przyjdzie gniew Boży, wylanie Bożego sądu na ziemię i później będzie wielka bitwa stoczona, tak zwana Armagedon i później będzie tysiącletnie królestwo, na którym fizycznie Pan Jezus zapanuje i wypełni proroctwa, które się jeszcze nie wypełniły. Chciałbym, żebyśmy przeczytali z 1 listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału. Od 1 wiersza. 1 list do Tesaloniczan, 5 rozdział, od 1 wiersza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I to jest to niespodziewane. To jest to, co się wydarzy, gdzie będą ludzie zaskoczeni. My będziemy zaskoczeni. Bo to jest początek. Kiedy Kościół zostanie pochwycony. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, na ten wielki ucisk. Nie przeznaczył nas Bóg na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. I w 16, 17 wierszu tego 4 rozdziału czytamy: gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy powstaną najpierw ci, którzy umarli w Chrystusie, czyli to są wszyscy ci bracia i siostry, którzy, jak w innych miejscach czytamy, którzy zasnęli i którzy są w oczekiwaniu, oni jeszcze nie są jakby powołani do życia, oni funkcjonują, ale jakby ten okres oczekiwania jest, tak? Oczekiwania, aż całe zgromadzenie, aż cały Kościół spotka się razem na obłokach. Jest napisane, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi Porwani będziemy w obłokach, w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. I to jest ten moment, kiedy zostaje Kościół wezwany na znak trąby Bożej, tak? W innym miejscu w Koryntian opisuje to jako trąby ostatecznej. I to nie jest ta trąba ostateczna, siódma z objawienia Jana, że Kościół będzie w ucisku, ale w tym wielkim ucisku i tak jak jest rozpowszechniane i mówione o tym, że na głos tej trąby ostatecznej z wielkiego ucisku, kiedy będzie Kościół uciskany przez w Bożym sądzie i dopiero na tę siódmą trąbą Kościół będzie zabrany, jakby częściowo rzeczy przejdzie. Ale tutaj jest mowa o czym zupełnie innym, o trąbie ostatecznej. Ciężko byłoby zrozumieć ludziom wierzącym, żyjącym właśnie w tym czasie, kiedy był pisany list do Tesaloniczan, dlatego że objawienia Jana nie było tej księgi. I oni nie mieli żadnego pojęcia o tym, żeby takie wnioski wyciągnąć. A jednak to słowo, które było, ono dokładnie miało mówić o ludziom wierzącym, dawać pokój, tak? Dawać pokój, zrozumienie i ono to było odsłonięte rzeczy. One miały u ludzi wierzących właściwą pracę wykonać. To nie było słowo, które miało być utajnione, zamknięte. I dlatego nawet to opieranie się na tej trąbach z objawienia no, nie powinno mieć miejsca. Raczej powinno się wracać do miejsc, które są opisane jako w Starym Testamencie, tak? Kiedy rzeczy się działy, to ludzie widzieli zapowiedzi tych proroków w Starym Testamencie wcześniej, które już się działy. I jedną z takich rzeczy, która mówi o trąbach, to jest w czwartej księdze Mojżeszowej. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. Otworzyli czwartą księgę Mojżeszową, 10 rozdział. I od pierwszego wiersza czytamy. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Spraw sobie dwie srebrne trąby, kute. Będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozów. Gdy zatrąbią na obu, zejdzie się do ciebie cały zbór u wejścia do namiotu, zgromadzenia. Gdy zaś zatrąbią na jednej, to zejdą się do ciebie książęta, naczelnicy tysięcy izraelskich. Gdy zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie wschodniej. Gdy powtórnie zatrąbicie dźwiękiem urywanym, wyruszą obozy, które obozują po stronie południowej. Gdy będą mieli ruszyć w pochód, zatrąbią dźwiękiem urywanym. Gdy będziecie się zwoływać zgromadzenie, zatrąbcie zwyczajnie, ale nie dźwiękiem urywanym. I tu mamy opis tej ostatniej trąby. Kiedy będzie zgromadzenie, zatrąbią na to zgromadzenie i wtedy się jako cały zbór zejdziecie. I to jest dokładnie pokazuje ilustruje tą sytuację, gdzie na głos trąby tej ostatecznej, kiedy Bóg zrobi to, nie wiemy, pewnie to będzie tylko słyszalne dla tych, którzy są w Chrystusie, powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie i ci, którzy są pochwyceni, aby się spotkać, aby było to spotkanie na niebie, jako zgromadzenie. I no i o tym opisuje apostoł Paweł i mówi o rzeczach tego dnia pańskiego i zwraca zwraca naszą uwagę na to, żebyśmy rzeczywiście oczekiwali na niebo, tak naprawdę na ten okres, kiedy cała ta era przeminie, tak, Dnia Pańskiego i wtedy nie będzie już tego żadnej materii. My nie będziemy mieli ciał takich, tych ludzkich, które są, tylko wszystko będzie w zupełnie innym wymiarze. I tego, to Piotr mówi, że tego oczekujmy, tak? Tego stanu, gdzie już nie będzie, jak w tysiącletnim królestwie, takich ciał, gdy Kościół będzie miał ciała takie jak Pan Jezus Chrystus, takie przemienione i które są duchowymi ciałami, a jednak świat będzie miał zwykłe ciała. I to połączenie nieba z ziemią to jest też niesamowity okres, gdzie Kościół będzie też odgrywał dużą rolę, tak? W życiu, w królowaniu Jezusa Chrystusa, bo my będziemy razem z Nim królować. Ale tak naprawdę to są rzeczy, które się wypełniają i jeszcze będzie ta materia, jeszcze będzie bunt na ziemi pod koniec tysiącletniego królestwa, ale my oczekujemy tak naprawdę tego już odmienionego, gdzie jest tylko sprawiedliwość, tak? Gdzie nie będzie już buntu, gdzie nie będzie już żadnych innych rzeczy. I pamiętajmy o tym, że jeżeli wszystko się rozpływa, tak? Kiedy Bóg przychodzi, wylewa gniew i niszczy tą ziemię, to jakimi my powinniśmy być? W obliczu tego, kiedy stajemy przed Panem. Nie wiemy, kiedy staniemy przed Panem. Sytuacja ostatnich tygodni pokazuje, że nie wiemy, kiedy staniemy przed Panem. To jest nagłe, tak? I tak samo powinniśmy mieć dużo, jakby pamiętać o tym, że nawet jeżeli śmierć nas tu nie zastanie, a przyjdzie Pan, to będzie nagłe. I wtedy już nie będziemy w stanie ani się oczyszczać, ani się uświęcać, tylko zostaniemy postawieni przed Nim, przed Jego sądem. Po prostu zdamy sprawę z naszych uczynków. Będziemy zbawieni, ale będą nasze działania osądzone. Dlatego myślmy o tym, o Dniu Pańskim, czy o tym niebie, w kontekście tego, co, jeżeli dzisiaj wstałem, to co, Panie, mam jeszcze oczyścić w moim życiu, co mam jeszcze uczynić, bo to jest Jego cierpliwość. Także pamiętajmy o tym, żebyśmy po prostu nie żyli rzeczami, które tak dużo pochłaniają nas, tak? Jedzenie, picie, rzeczy, praca, szkoła, jakieś inne, ale żebyśmy pamiętali, że oprócz tych rzeczy, które codziennie mamy, prosili, żeby Pan Bóg pokazał, w czym mogę się jeszcze uświęcić. Niech nam Bóg w tym dopomoże. Amen.